Почему, когда выступал здесь господин, представляющий свою...
Związek Radziecki zdecydowanie potępia ów niesprowokowany akt, jakim było naruszenie przez samolot U-2 naszych granic. To zbrodnicza i wykalkulowana polityka Stanów Zjednoczonych. Ubolewamy, że obecne spotkanie na szczycie zostało storpedowane przez reakcyjne koła w USA. Żałujemy, że oczekiwane przez wszystkich rezultaty nie zostały tu osiągnięte. Niechaj wina za to spadnie na tych, którzy prowadzą zbrodniczą politykę wobec ZSRR.
Amerykańskiego imperializmu! Выступайте! Да!
Mówiąc, a raczej wykrzykując te słowa, Nikita Chruszczow w zdenerwowaniu aż walił pięścią w stół. Dla wszystkich stało się jasne, że rozmowy pokojowo-rozbrojeniowe zostały zerwane. Lata pracy i negocjacji poszły na marne.
Świat stanął na krawędzi. Przedstawiciele wszystkich liczących się państw opuszczali Paryż z poczuciem porażki. Konferencja na szczycie z 16 maja 1960 roku miała przynieść pokój, a tymczasem groźba konfliktu nuklearnego stała się tak realna, jak nigdy dotąd.
A wszystko to z powodu jednego, choć dość niezwykłego samolotu. Tym samolotem był używany przez CIA szpiegowski U-2 produkcji Lockheed Aircraft Corporation. Ta maszyna, lecąc na wysokości ponad 20 km, mogła z powodzeniem naruszać przestrzeń powietrzną ZSRR bez obawy o zestrzelenie.
Bez obawy, bowiem pozostawała poza zasięgiem rakiet obrony powietrznej ZSRR. Również sowieckie myśliwce, choć o wiele szybsze, nie mogły U-2 zagrozić, jako że nie były w stanie latać tak wysoko. Sytuacja taka trwała aż do 1 maja 1960 roku.
Tak, Chruszczow, słucham.
Najmocniej proszę o wybaczenie, towarzyszu sekretarzu generalny, tu Malinowski.
Mówcie szybko, o co chodzi. Co się stało?
Tak, towarzyszu, dostałem właśnie meldunek, że kilkanaście minut temu amerykański samolot szpiegowski naruszył naszą przestrzeń powietrzną przy granicy z Pakistanem. Chciałbym wiedzieć, co mamy...
Macie go zestrzelić! Musicie go zestrzelić za wszelką cenę!
Tak jest, towarzyszu sekretarzu generalny.
Minister obrony Związku Radzieckiego, marszałek Rodion Malinowski, miał wykonać zadanie. A w kilka minut po pierwszomajowej defiladzie na moskiewskim Placu Czerwonym Chruszczow miał otrzymać upragniony prezent z okazji Święta Robotników. Prezent, który pozwolił mu na zerwanie rozmów pokojowych, na zagrożenie światu wojną.
Jak to się stało, że Amerykanie w przeddzień tak ważnych rokowań zdecydowali się na kontynuację mimo wszystko ryzykownych przecież lotów? Dlaczego lotów nie odwołano choćby czasowo? Dlaczego podjęto takie ryzyko?
Oświadczenie prezydenta USA Dwighta Eisenhowera z 11 maja 1960 roku. I share the disappointment
of my colleague. Nikt z nas nie chce ponownego Pearl Harbor, a to oznacza, że musimy posiadać wiedzę na temat sił zbrojnych wroga i jego przygotowań do ewentualnego ataku, w szczególności tego z użyciem broni masowego rażenia. Na całym świecie przygotowania do ataku na ogromną skalę nie mogą pozostać niezauważone, za wyjątkiem Związku Radzieckiego. To jest przyczyną dzisiejszych napięć i niepokojów. Musimy temu zapobiegać. Wymaga tego bezpieczeństwo całego świata.
Rząd Stanów Zjednoczonych podejrzewał, iż ZSRR szykuje się do ataku nuklearnego. Należało to sprawdzić. Dlatego, pomimo obaw prezydenta, zdecydowano się wysłać kolejnego U-2 nad terytorium ZSRR. Eisenhowera zapewniono w dodatku, iż lot będzie absolutnie bezpieczny i choć pierwszy U-2 wysłany 9 kwietnia powrócił bez przeszkód znad Związku Radzieckiego, to CIA jednak myliła się.
Dokładnie o 5.36, 1 maja 1960 roku, U-2, za sterami którego zasiadł pilot CIA, Francis Gary Powers, wzbił się z lotniska w Peszewarze w Pakistanie i skierował nad terytorium Związku Radzieckiego. W niespełna 2 godziny później miał zostać strącony.
Z danych Departamentu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, oznaczenie U-2, typ wysoko, pułapowy zwiadowca, koszt zastrzeżone, załoga 1 pilot, napęd 1 silnik Pratt & Whitney, zasięg 6090 mil, prędkość maksymalna 0,58 Macha, pułap maksymalny 21212 metrów, data wprowadzenia do służby sierpień 1955.
U-2, pierwowzór dzisiejszych amerykańskich maszyn szpiegowskich, stworzony na zamówienie CIA i US Air Force przez zakłady lotnicze Lockheeda, był jak na połowę lat 50. samolotem bardzo nowoczesnym. Lecąc na ogromnej wysokości, mógł sfotografować pas ziemi o długości ponad 4000 metrów.
Nowoczesne kamery i aparaty zamontowane w kadłubie pozwalały uzyskać zdjęcia, na podstawie których można było wykryć tak stanowiska rakiet wroga, jak i rozbudowę zakładów zbrojeniowych, czy też przemieszczanie oddziałów wojskowych. Z omówionych już przyczyn Amerykanie potrzebowali takich informacji.
Co ważne, U-2 w odróżnieniu od swoich poprzedników pozostawał poza zasięgiem radzieckiej obrony przeciwlotniczej. Do momentu wprowadzenia go do służby Amerykanie w trakcie misji szpiegowskich stracili aż 31 samolotów. U-2 przez lata więc wydawał się niezwyciężony. Oczywiście CIA zdawało sobie sprawę, że taki stan rzeczy nie może długo trwać.
Mimo tego szefowi agencji Allenowi Dulesowi w kwietniu 60 roku udało się przekonać Eisenhowera, iż dalsze loty nad ZSRR są konieczne. Udało mu się to pomimo przekonania, iż Chruszczow szuka pretekstu do rozpętania nuklearnej wojny. Prezydent postanowił zaryzykować i 1 maja U-2, jak mówiliśmy, wzbił się w powietrze.
Ani siedzący za sterami feralnej maszyny Francis Gary Powers, ani Eisenhower, ani nikt z CIA nie wiedział, że Rosjanie czekają na samolot, że znają dokładnie trasę, jaką ma on lecieć. Jak wyszło później na jaw w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA, na stanowiskach kryptologów pracowało dwóch agentów KGB. Mieli oni dostęp do wszelkich materiałów dotyczących planowanej misji.
W każdym razie, po przeleceniu nad granicą radziecko-pakistańską, 15 mil na południowy wschód od Kirowabadu, Powers skierował swój samolot na Czelabińsk i Swierdłowsk, na główny cel swojej misji. Później miał polecieć w kierunku Archangelska, a następnie wylądować w Norwegii. To później jednak nigdy nie miało nastąpić. Lotnisko Wojsk Obrony Powietrznej ZSRR Kolcowo, okolice Swierdłowska, godzina 7:00.
Oficer dyżurny, słucham.
Tu stacja radiolokacyjna z polecenia pułkownika Woronowa. Kto pełni u was dyżur bojowy?
Kapitan Ajwazjan i starszy lejtnant Safronow.
Wydajcie im rozkaz natychmiastowego startu.
Tak jest.
Z kierunku 233-15 zbliża się do was wrogi obiekt.
Tak jest.
Bezpośredni rozkaz marszałka Malinowskiego brzmi: zestrzelić.
Rozumiem, tylko że nasze MiG-19 nie dadzą rady wzbić się tak wysoko.
Mają startować. Oprócz tego wyślijcie także tego Su-9, którego dostaliście miesiąc temu.
Tak jest. Tyle, że nie dostaliśmy jeszcze do nich...
Wiem, że nie jest uzbrojony. Będzie musiał taranować.
Zrozumiałem.
W kilka minut po 7:00 w powietrze wzbiły się radzieckie MiGi. Zaraz po nich wystartował Su-9, nowoczesny myśliwiec, którego maksymalny pułap porównywalny był z tym, na jakim leciał U-2 Powersa. Niedługo po starcie pilot Su-9 otrzymał rozkaz – staranować.
Jednakże siedzący za sterami samolotu kapitan Mityagin odparł, że nie może zlokalizować amerykańskiej maszyny. Wkrótce też okazało się, że leci o wiele szybciej niż U-2, po prostu wyminął go. Poinformował jednocześnie dowództwo, że nie może wyłączyć dopalacza i z powrotem naprowadzić maszyny na cel. Co za tym idzie, Su-9 został wyeliminowany z akcji. Jednakże U-2 miał przed sobą już tylko minuty lotu. Uzbrojone w rakiety MiG-19 były bowiem coraz bliżej. W stan gotowości postawiono również baterię działu Ziemia-Powietrze SA-2.
Jeszcze w 1958 roku CIA otrzymała od jednego ze swoich pilotów informację, jakoby Sowieci dysponowali rakietami mogącymi dosięgnąć samolotów U-2. Ów pilot zeznał, że takowy pocisk odpalono w jego kierunku, jednakże minął on cel. Jednak rakieta wystrzelona kilkanaście minut po godzinie 7:00 1 maja 1960 dosięgła celu.
Pamiętam, że zerknąłem wtedy na wysokościomierz. Pokazywał 68 tysięcy stóp. Zmieniłem kurs samolotu na wyznaczony wcześniej. Wyrównałem lot i włączyłem kamery. Przez cały czas widziałem podążające równolegle za mną, choć o wiele niżej, samoloty. Po chwili poczułem nagle silne szarpnięcie. Miałem wrażenie, że moja maszyna przyspieszyła. Widziałem coś jakby pomarańczową poświatę. Usłyszałem też głośny hałas dobiegający z ogona. Potem samolot przechylił się na skrzydło, zaczął spadać. Zupełnie nie reagowały na ruchy sterów.
Instrukcja dla pilotów CIA przewiduje, że w wypadku katastrofy samolotu nad terytorium obcego państwa przed opuszczeniem maszyny należy uruchomić układ jej samozniszczenia. Powers jednak tego nie zrobił. Jak później zeznał, nie mógł dosięgnąć przełącznika. Nie skorzystał również z katapulty.
Na wysokości 33 tysięcy stóp otworzył kabinę samolotu, a gdy opadająca maszyna znalazła się na 15 tysiącach, wyskoczył. Co ciekawe, spadając na spadochronie zauważył niedaleko innego skoczka. Był nim pilot jednego z tropiących U-2 MiGów. Dlaczego?
Otóż piloci, którzy wystartowali z lotniska Kolcowo, również otrzymali rozkaz zestrzelenia samolotu. Również wystrzelili w jego kierunku rakiety. Jednakże eksplozja jednej z nich nastąpiła tak blisko jednego z radzieckich samolotów, że ten uległ zniszczeniu. W każdym razie Gary Powers szczęśliwie wylądował na ziemi, gdzie dość szybko wpadł w ręce Rosjan.
Jeszcze gdy zwijałem spadochron, podeszło do mnie dwóch ludzi. Chyba wzięli mnie początkowo za swojego. Pomogli zwijać czaszę. Ale potem musieli dostrzec naszywki na kombinezonie. Ściągnęli skądś jakiś samochód i zabrali mnie do, jak się później dowiedziałem, biura dyrekcji kołchozu. Byli całkiem mili, nawet gdy powiedziałem im, że jestem Amerykaninem. Poczęstowali mnie papierosem. Normalnie nie dałbym go rady wypalić, ale wtedy cudownie smakował. Na miejscu przeszukano mnie i zabrano mi wszystkie przedmioty. Nawet medalion z ukrytą, zatrutą igłą, którą miałem tak na wszelki wypadek.
Dokładnie o 8:30 przyjmujący defiladę na Placu Czerwonym Chruszczow otrzymał wiadomość, że amerykański samolot został zestrzelony, a jego pilot znajduje się w rękach Rosjan.
W tym samym czasie informację o zniknięciu U-2 z radarów dostał przebywający w ośrodku w Camp David prezydent Dwight Eisenhower.
I tak jak dla prezydenta Stanów Zjednoczonych informacja ta była najgorszą z możliwych, tak dla Nikity Chruszczowa stanowiła cudowny i od dawna oczekiwany prezent.
The huge TU-114 airliner bringing Mr. Khrushchev on his first visit to the United States. President Eisenhower was there to meet the Soviet premier. The last time they'd met was in Geneva, 4 years ago. And the present occasion might perhaps point to another summit meeting later on.
I know that you seek better understanding of our system, of our people, and of the principles which guide and motivate them.
Tak prezydent Eisenhower witał we wrześniu roku 59 Nikitę Chruszczowa, gdy ten przybył do Waszyngtonu. Sam Chruszczow zapewniał z kolei, iż przybywa z sercem na dłoni. Generalnie cała wizyta upłynęła w atmosferze przyjaźni i porozumienia. Eisenhower dostał nawet zaproszenie do Moskwy. Mogłoby się więc wydawać, że zimna wojna dobiegła końca.
Tymczasem jednak taka polityka, składane deklaracje przyjaźni i wyrażanie chęci rozbrojenia nie spodobała się władzom partii i ludziom na Kremlu. Sekretarza generalnego zaczęto krytykować za zbytnią uległość wobec Zachodu, za zmarnowanie okazji do wszczęcia wojny. Chruszczow, dostrzegając to, musiał się zaniepokoić. Taka sytuacja mogła przecież doprowadzić do przewrotu i pozbawienia go stołka.
Musiał więc zmienić politykę wobec Zachodu. Musiał wycofać się ze złożonych deklaracji. Potrzebny był jedynie pretekst, a taki właśnie się znalazł. Chruszczow miał resztki samolotu i miał pilota. Mógł znów, obwiniając innych, zagrozić światu nuklearną wojną. Sesja Rady Najwyższej ZSRR. 5 maja 1960 roku. Mówi sekretarz generalny KCPZPR Nikita Chruszczow.
Gospoda! Ja obracaję wasze wniemanie.
Muszę poinformować was o wrogich działaniach podjętych w ostatnich tygodniach przez Stany Zjednoczone przeciwko naszemu krajowi. Amerykanie wysłali samolot szpiegowski, który naruszył przestrzeń powietrzną Związku Radzieckiego. Wybrali dzień najbardziej uroczysty dla wszystkich ludzi pracy. 1 maja. Samolot został zestrzelony. I choć nie posiada on żadnych oznaczeń, dochodzenie wykazało, iż należy do USA.
W trakcie swojego przemówienia Chruszczow nie powiedział najważniejszego. Przemilczał mianowicie fakt, że pilot przeżył i znajduje się w rękach Rosjan. W ten sposób sekretarz generalny chciał wmanewrować Stany Zjednoczone w jeszcze trudniejszą sytuację. Doskonale mu się to udało. CIA spreparowała zgubną, jak się miało okazać, bajkę o samolocie badawczym.
Nota Stanów Zjednoczonych do ZSRR z 6 maja 1960 roku.
5 maja sekretarz generalny ogłosił, iż zestrzelono zagraniczny samolot, który przekroczył granicę ZSRR. Chcemy poinformować, że należący do Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej nieuzbrojony samolot U-2, używany do badania pogody oraz warunków atmosferycznych, a stacjonujący w bazie Adana w Turcji, zaginął 1 maja. Samolot pilotowany był przez cywilnego pilota, Francisa Gary'ego Powersa, urodzonego 17 sierpnia 1929 roku. W związku z powyższym rząd USA domaga się od rządu ZSRR dostarczenia wszelkich faktów dotyczących wspomnianego wypadku oraz poinformowania o losie pilota.
Komunikat o podobnej treści zaczęła również rozpowszechniać z polecenia Eisenhowera sama NASA. Wynikało z niego, że baza straciła kontakt z pilotem zaraz po tym, jak przebywając nad terytorium Turcji, zameldował on o kłopotach z tlenem. Prawdopodobnie więc stracił przytomność i bezwiednie skierował maszynę nad terytorium ZSRR.
Gdyby Powers rzeczywiście nie żył, jak zakładali Amerykanie, wersja ta byłaby bardzo dobra, jako że wynikało z niej, że Rosjanie zestrzelili niewinnego cywila i prowadzoną przez niego maszynę badawczą. W każdym razie w momencie, kiedy Eisenhower uwierzył, że udało się wybrnąć z niezręcznej sytuacji, 7 maja Chruszczow ponownie wystąpił na sesji Rady Najwyższej.
Ja imię w widu agresywne poloty amerykańskich wojennych samolotów nad Sowieckim Sojuzem.
Musicie, towarzysze, poznać pewien sekret. Mianowicie, w moim referacie z 4 maja nie powiedziałem wam, iż pilot zestrzelonego samolotu jest cały i zdrowy. I podobnie jak części z wraku samolotu, znajduje się w naszych rękach. Nie powiedziałem wam tego świadomie. Jako że Amerykanie mogliby wtedy spreparować inną wersję wypadków. W każdym razie nazwisko pilota brzmi Francis Gary Powers i jest on pracownikiem CIA.
Jednym słowem, Amerykanie przed całym światem wyszli na głupców. W dodatku na głupców, którzy kłamali i szpiegowali niewinne państwo.
Rządowi Stanów Zjednoczonych nie pozostało więc nic innego, jak przyznać się do porażki i faktu dokonywania lotów szpiegowskich nad terytorium ZSRR.
Z oświadczenia sekretarza stanu USA Christiana Hertera.
Przez lata Stany Zjednoczone szukały sposobu na zmniejszenie lub nawet wyeliminowanie groźby wojny i masowej zagłady. Wiele propozycji zakończenia zimnej wojny zostało storpedowanych przez Związek Radziecki. Powiem szczerze, że nie do zaakceptowania jest fakt, że sowiecki system polityczny daje możliwość potajemnego przygotowania nuklearnego ataku. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie narodowym National Security Act z 1947 roku, prezydent wyraził zgodę na zbieranie wszelkimi sposobami informacji wymaganych dla obrony Stanów Zjednoczonych i całego wolnego świata przed niespodziewanym atakiem.
W dalszej części swego oświadczenia Herter przyznał, że w ramach działań wywiadowczych używano nieuzbrojonych samolotów cywilnych do obserwowania terytorium ZSRR, co bynajmniej nie było tajemnicą dla radzieckich przywódców, a wypadek z 1 maja jest dla nich tylko narzędziem w wojnie propagandowej.
Mimo wszystko jednak było to potężne narzędzie, a Nikita Chruszczow doskonale wiedział, jak się nim posłużyć, by zerwać nadchodzącą konferencję pokojową, która już 16 maja miała odbyć się w Paryżu.
Gdy tylko rozpoczął się szczyt czterech mocarstw w Paryżu, od razu stało się jasne, że delegacja radziecka będzie chciała go zerwać. Mało tego, poważnie obawiano się, iż owo zerwanie Chruszczow potraktuje jako pretekst do wypowiedzenia Zachodowi wojny.
O tym, że mógł to zrobić i jak poważnie liczono się z taką ewentualnością, świadczy wiadomość, jaką wysłano do przebywającego w Waszyngtonie wiceprezydenta. Wszystko wskazuje na to, że Rosjanie zerwą konferencję tuż po sesji inauguracyjnej z powodu U2. Jeszcze 15 wieczorem ogłoszono w USA militarny alarm generalny.
Wiceprezydenta informowano, jako że to on podejmowałby decyzję w wypadku wybuchu wojny i pod nieobecność w kraju Eisenhowera. Ten ostatni miał bowiem wziąć udział w konferencji. O tym, iż zakończy się ona fiaskiem, wiedziano zresztą od samego początku, gdy Chruszczow poinformował przywódców innych krajów, że nie powinni spotykać się we własnym gronie, lecz powinni towarzyszyć im doradcy.
Już na samym początku sekretarz generalny ostro zaatakował Stany Zjednoczone. Zażądał oficjalnych przeprosin za incydent i za szpiegowanie ZSRR. Chruszczow odwołał również swoje zaproszenie dla Eisenhowera do odwiedzenia Moskwy. Cała konferencja, a raczej dyskusja pomiędzy głowami czterech mocarstw zakończyła się 6 minut po 14. Następny dzień szczytu miał być jeszcze gorszy.
17 maja o godzinie 10 odbyło się spotkanie, na które ani Chruszczow, ani nikt z delegacji radzieckiej nie przybył. Po 5 godzinach oczekiwania wysłano mu pisemne zaproszenie, które zgodził się przyjąć pod warunkiem, że prezydent USA wyrazi ubolewania z powodu wrogiego incydentu wobec ZSRR, jakim był lot U2.
Nie mogąc tego zaakceptować, przywódcy ogłosili komunikat o fiasku konferencji. 18 maja w pałacu, w którym zatrzymał się Nikita Chruszczow wraz z ministrem spraw zagranicznych ZSRR Andrzejem Gromyko i z marszałkiem Rodionem Malinowskim, zwołał konferencję prasową.
I my dla tego przyjechali w Paryż. No, dla tego trzeba było, żeby Stany Zjednoczone przyznali agresywne wtargnięcie w pределy naszej страны.
Poinformowano mnie, że kanclerz Adenauer przysłał tu kilku z tych faszystowskich bandytów, których nie wykończyliśmy pod Stalingradem. Wtedy zaatakowaliśmy tak mocno, że od razu znaleźli się 3 metry pod ziemią. Jeżeli więc znowu chcecie na nas napaść i straszyć nas, to uważajcie, bo zaatakujemy was. Zniszczymy wasze bazy, z których wysyłacie wasze samoloty i zniszczymy tych, którzy zakładają te bazy.
Kilka lat pracy, negocjacji i rozmów poszło na marne. I to w najgorszym z możliwych momentów, w chwili największego politycznego kryzysu od początku zimnej wojny.
Now I say, or express my deep gratitude to the people of France who have made our stay here.
W ten sposób prezydent USA Dwight Eisenhower po powrocie do kraju wyraził ubolewania z powodu zerwania konferencji pokojowej, na której wyniki czekał cały świat. Nie oznaczało to jednak, że Stany Zjednoczone zaprzestaną wykorzystywania U-2 do misji szpiegowskich.
Memorandum z 445. sesji Narodowej Rady Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Prezydent powiedział, iż wierzy, że tak długo jak rząd jednego mocarstwa podejrzewa rząd drugiego mocarstwa o szkodliwe intencje, tak długo działalność wywiadowcza musi być kontynuowana.
Uważa, że choć możliwość ponownego Pearl Harbor nie powinna być nadmiernie uwypuklana, to jednak społeczeństwo powinno wiedzieć, że operacje wywiadowcze są przeprowadzane i cały czas szukamy nowych metod zdobywania informacji.
U-2 miały więc dalej latać. Między innymi to właśnie jeden z tych samolotów w październiku roku 62 dostarczył zdjęć wyrzutni radzieckich rakiet rozmieszczonych na Kubie, co przyczyniło się do ówczesnego kryzysu. Jednakże Gary Powers nigdy już nie miał zasiąść za sterami tych samolotów. W więzieniu w Moskwie oczekiwał na proces i na wyrok.
Ten wyrok brzmiał 10 lat, jednak jak już wiemy, Powers po 2 latach miał zostać wymieniony za radzieckiego szpiega. I tu pojawia się pierwsze pytanie. Dlaczego Amerykanie, którzy przez lata nie chcieli wypuścić pułkownika Aberla, nagle zdecydowali się to uczynić? Przecież Powers nie był kimś szczególnie ważnym. Jednak dziś, w świetle odtajnionych niedawno dokumentów, wydaje się, że cały lot U-2 z 1 maja był prowokacją, mającą na celu zerwanie rozmów pokojowych.
Memorandum z 445. sesji Narodowej Rady Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
Prezydent Stanów Zjednoczonych wierzy, że pewne elementy twierdzą, iż w niedzielę 15 maja 1960 roku wprowadziliśmy generalny stan gotowości w naszych siłach zbrojnych. Tymczasem tamtego dnia sprawdzaliśmy jedynie nasz system łączności dalekiego zasięgu. Jednym ogłoszonym alarmem był alarm testowy, mający na celu sprawdzenie procedur i personelu.
Powyższy fragment memorandum świadczy, że jednak alarm został ogłoszony, że obawiano się wybuchu nuklearnego konfliktu. A może raczej nie obawiano się, ile oczekiwano go. Istnieją bowiem podejrzenia, iż lot U-2 Gary'ego Powersa został spreparowany po to, by przerwać rozmowy pokojowe.
Pierwsze i chyba najważniejsze pytanie ma związek z osobą, która 1 maja 1960 roku wydała rozkaz startu U-2. Tuż po szczycie w Paryżu Komisja Senatu do Spraw Stosunków Zagranicznych zażądała od dyrektora CIA Alena Dallesa wyjaśnień, kto autoryzował lot. Czy był to prezydent Eisenhower? Dallas odparł, że była to grupa ludzi z Białego Domu, Departamentu Obrony i Departamentu Stanu. Ani słowa o prezydencie. Do dziś nie wiadomo, kim byli członkowie owej grupy.
Wyszło również na jaw, że wsiadając na pokład samolotu, Francis Gary Powers zabrał ze sobą zestaw dokumentów potwierdzających jego przynależność do US Air Force. Jego spadochron i kombinezon również posiadały wszelkie oznaczenia i identyfikatory. To rażące odstępstwo od procedur. Agencja wydawała bowiem ogromne sumy na czyszczenie samolotów tak, by nikt nie mógł ją z nimi połączyć. Usuwano wszelkie oznaczenia z najmniejszych nawet części maszyn.
Kolejnym zastanawiającym faktem jest, że Powers otrzymał rozkaz startu z 2-godzinnym tylko wyprzedzeniem i nie miał czasu zapoznać się ani z maszyną, ani z zadaniem. To kolejne 2 naruszenia procedury. Kolejne ważne pytanie brzmi, jak Rosjanie zestrzelili samolot nie do zestrzelenia? Samolot lecący poza ich zasięgiem. Odpowiedzi znów dostarczają zeznania dyrektora Dallesa.
Sądzimy, że wypadki wcale nie przebiegały tak, jak przedstawili to Sowieci. To znaczy sądzimy, że nie zestrzelili lecącego na wysokości 20 km samolotu. Naszym zdaniem pilot wcześniej obniżył pułap z powodu jakiejś mechanicznej usterki.
Chce pan powiedzieć, że zmniejszył pułap i skierował samolot wprost pod ogień radzieckich myśliwców?
Tak właśnie sądzimy. Samolot nie został trafiony rakietą. Gdyby tak się stało, pilot nie mógłby tego przeżyć.
Tak więc z zeznań wynika, iż pilot zmuszony został do obniżenia pułapu. Tymczasem przeprowadzona przez Rosjan analiza zdjęć wydobytych z wraku U-2 wykazuje, iż od początku w ogóle nie leciał na wysokości 20 km, lecz o wiele, wiele niżej. Dlaczego? Ponoć chodziło o lepszą jakość zdjęć. Nie wydaje się to jednak przekonującym wyjaśnieniem, zważywszy na okoliczności, w jakich odbywał się lot.
Silnik U-2 może pracować na dużych wysokościach, potrzebuje jednak dodatkowego tlenu do spalania. Ten tlen jest mu dostarczany ze specjalnych zbiorników. Co ciekawe, zbiornik tlenu w U-2, którym leciał Powers, nie był pełen. Zapas bardzo szybko się wyczerpał, więc pilot obniżył lot, jako że na mniejszej wysokości atmosfera bogatsza jest w tlen i nie trzeba dodatkowo jej dostarczać. Dlaczego więc Powers nie zawrócił? Nie wiadomo.
Wróćmy jednak do najważniejszego. Kto przyczynił się do wypadków z 1 maja? Nie sposób dziś podać nazwiska, świadkowie nie chcą mówić. Jedyne, na co się zdecydowali, to stwierdzenie, iż nazwiska odpowiedzialnych osób znajdują się w książce telefonicznej Pentagonu z roku 1960. Inna sprawa, że nazwisk jest tam sporo.
Fakt zaś, że Dwight Eisenhower wziął winę za lot U-2 nad ZSRR na siebie, bynajmniej nie świadczy, że to on wydał rozkaz jego przeprowadzenia. Za bardzo zależało mu na rozmowach pokojowych i przyjaźni z Chruszczowem. Do tych z kolei nie mogli dopuścić ludzie, których istnienie opierało się na groźbie wojny. Ludzie, którzy żyli i pracowali dla wojska i wywiadu. Doskonale im się to udało. U-2 o numerach B566689, za sterami którego 1 maja 1960 roku zasiadał Gary Powers, miał dość niemiłą sławę pechowej maszyny. Między innymi we wrześniu 1956 roku poważna awaria zmusiła lecącego nią pilota do awaryjnego lądowania na jednym z japońskich lotnisk.
W każdym razie samolot definitywnie karierę swoją zakończył nad Swierdłowskiem, zestrzelony przez radzieckie rakiety. Pilot zaś trafił do więzienia, a w sierpniu roku 60 w Moskwie rozpoczął się jego proces. Oskarżycielem był sam prokurator generalny ZSRR Roman Rudenko, zaś wyznaczony Powersowi adwokat z urzędu, zamiast go bronić, pełnił raczej funkcję oskarżyciela posiłkowego.
Po pokazowym procesie odczytano Powersowi wyrok – 10 lat więzienia. Pilot CIA nigdy jednak nie miał go odsiedzieć. W 1962 roku został wymieniony za pułkownika Rudolfa Aberla, złapanego przez Amerykanów szpiega, i powrócił do domu. W 1997 roku zginął w katastrofie helikoptera, pracując jako pilot maszyny należącej do jednej ze stacji radiowych.
Zanim jednak wszystkie te wydarzenia miały miejsce, Eisenhowera czekał pojedynek, na który wyzwał go Nikita Chruszczow. Pojedynek, którego nie mógł wygrać, a który miał zaważyć na przyszłych losach całego świata. Pytanie, czy sekretarz generalny KCPZPR chciał tego pojedynku, czy też do rzucenia wyzwania został zmuszony.
Depesza agencji Reutera z 2 maja 2000 roku.
Francis Gary Powers, pilot szpiegowskiego U-2, którego zestrzelenie nad terytorium Związku Radzieckiego w 1960 roku było jednym z największych wydarzeń zimnej wojny, został wczoraj pośmiertnie odznaczony. Urzędnicy wręczyli rodzinie medal więźnia wojennego oraz medal służby obronie kraju podczas 30-minutowej ceremonii w bazie US Air Force w Sacramento w Kalifornii.
Wydawać by się mogło, iż owa ceremonia to piękne zakończenie całej historii niesławnego lotu U-2 na ZSRR z 1 maja roku 60. Tak jednak nie jest.
Zarówno odtajnione stenogramy przesłuchań Allena Dallesa, jak i innych dyrektorów CIA oraz zaangażowanych w sprawy wysokich wojskowych i przedstawicieli sekretarza stanu i sekretarza obrony nie przyniosły odpowiedzi na wszystkie pytania. Co ciekawe, wiele z nazwisk osób zamieszanych w sprawę U-2 powtarza się przy aferze Watergate.
W każdym razie nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na odtajnienie pozostałej części dokumentów. Jeśli tylko tak się stanie w jednej z nadchodzących misji specjalnych, na pewno o tym opowiemy.